Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, dyrektor do spraw edukacji i rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Krzysztof Awiło, członek zarządu OSIS i właściciel Centrum Stomatologiczno-Implantologicznego. Krzysztof Awiło.
Oczywiście. Dzień dobry, witam serdecznie.
Z panem doktorem znamy się ponad 20 lat od czasów Nobla i muszę powiedzieć, pan doktor jest osobą, która bardzo otwarcie podchodzi do wszystkich nowych technologii i weryfikuje te technologie zarówno na poziomie naukowym, jak potem aplikuje stosownie klinicznie. Znamy się od lat, więc będziemy mówić po imieniu. Krzysztof, dzisiejszym naszym tematem jest periimplantitis i tylko krótko dla Państwa, bo mogą nas słuchać zarówno lekarze, jak i pacjenci. Periimplantitis to definiuje się jako postępujący zanik kości wokół wszczepionego implantu. Przy czym kluczowe są te słowa postępujący i zanik kości, który w końcu może prowadzić do utraty stabilności implantu i utraty efektywności istnienia tej nadbudowy protetycznej, estetycznej na implancie. Krzysztof, bardzo proszę, rozwiń temat.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no właśnie, tutaj już zaczyna się od początku problem. Przynajmniej dla mnie osobiście, dlatego że hasło czy słowo periimplantitis definiuje nam jako stan zapalny. Stan zapalny, zanik kości czy tkanki, tak jak Witold przed chwilą powiedział, tkanek, związany ze stanem zapalnym. Natomiast z mojego doświadczenia wiem i widzę, że nie zawsze jest to zapalenie, czyli typowy taki stan, który cechuje tego typu schorzenie jak temperatura, obrzmienie tkanek, obrzęk dziąsła, zaczerwienienie, natomiast jest ubytek kości. Ja bym to nazwał raczej problemami okołoimplantacyjnymi albo po polsku okołowszczepowymi. To są na pewno problemy i to poważne. Dlaczego, Witold? Nie wiem, czy sobie przypominasz. Ja zacząłem zakładać implanty dokładnie 24 lata temu. W maju będzie 24 lata, jak założyłem pierwszy implant. Przez te pierwsze kilka lat do 2002 roku tych problemów było stosunkowo mało. Dlaczego mało? Ja słuchałem audycję w ubiegłym tygodniu, bardzo ciekawą, twoją z profesorem Wojtowiczem. Mówili się panowie o podstawach tego, o biologii i było to bardzo cenne i ciekawe. Natomiast ja wyszedłbym tutaj z punktu widzenia raczej praktyka. Wtedy, w latach 90., implanty zakładali lekarze, którzy mieli bazę, podstawę chirurgiczną. Wiedzieli, na czym to polega, wiedzieli, na czym polega generalnie chirurgia, czy stomatologiczna, czy chirurgia szczękowa. Zwróć uwagę, że za chwilę nawiążemy do powierzchni, o której bardzo ciekawie mówiliście.
Dzisiaj robi to każdy. Każdy stomatolog, który ma prawo wykonywania zawodu, ma swój gabinet.
Dokładnie.
Że może decydować, że to on będzie wszczepiał implanty, a nie, że pracuje u kogoś i ma zleconą pracę zachowawczą albo pracę.
Proszę Państwa, to jest chore. To jest chore, przepraszam. Moim zdaniem nie może każdy wszczepiać, kto tylko chce. Ja uważam, że nie wszyscy muszą i mogą. Słuchajcie, to tak jakby była sytuacja, ja na przykład w ogóle nie potrafię śpiewać. Nie potrafię. I nagle, Awiło, ty będziesz śpiewał, będziemy cię uczyli śpiewać przez 5 lat na przykład, tak? Będziemy cię uczyli śpiewać. Podejrzewam, że ci moi nauczyciele niejednokrotnie już by chcieli popełnić samobójstwo, a ja nadal po 5 latach nie będę śpiewał dobrze, ponieważ nie mam ku temu predyspozycji. Mam predyspozycje manualne, do czego się przyznaję. Ale nie potrafię śpiewać. Jeżeli ktoś nie ma zdolności manualnych, nie potrafi, to nigdy nie będzie dobrym implantologiem czy implantoprotetykiem.
No bo tu chodzi o pieniądze, Krzysztof, powiedzmy otwarcie.
Dokładnie. Czyli, że i my zapominamy o tym, że, brzydko mówiąc, działamy. Pracujemy na organizmie żywym, jakim jest człowiek. Nie możemy tego człowieka kaleczyć, unieszkodliwiać, tylko dlatego, że implant kosztuje 2, 3 czy 4 tysiące. To jest w ogóle totalne nieporozumienie. I dlatego, Witold, wtedy, w latach 90. było stosunkowo mało powikłań. One rzeczywiście ograniczały się do 0,5%. W tej chwili tych powikłań mamy dużo. Ja się od 10 lat, mniej więcej od 10 lat, zajmuję na poważnie problemem właśnie tych zaburzeń okołoszczepowych, czyli ubytku kości, ubytku tkanek. I co zauważam? Rzeczywiście tych pacjentów dosyć dużo przychodzi do mnie. I co zauważam, że 80% z moich obserwacji, 80% to są tak zwane urazy jatrogenne, jak to się ładnie mówi, czyli powstały w wyniku działań lekarza. Lekarza. Nie do końca przemyślanych. Nie chcę powiedzieć, że to są same błędy, ale nie do końca przemyślane działania. Dlaczego?
No, i tutaj przyszła mi do głowy takie analogia. Kiedyś słuchałem program i tam były przytoczone dane ze statystyk amerykańskich odnośnie przyczyn śmierci, generalnie w Stanach Zjednoczonych. I numer jeden po jakby wnikliwej analizie, i to były przez organizacje, agendy rządowe przyznane, to nie choroby nowotworowe, nie choroby naczyń i serca, tylko działanie jatrogenne.
Dokładnie.
Czyli jakby śmierć z powodu, czy następująca po działaniu, czy to i w tym na przykład dosyć duży odsetek to były zgony po lekach preskrypcyjnych, po lekach... Także, ale tutaj wyszliśmy w inny temat. Natomiast, co zwróciło moją uwagę, i jeśli pozwolisz, bo wspomnieliśmy o tym, że każdy szczepia. Wiadomo, to są dobre pieniądze dla praktyki prywatnej. Natomiast tu od razu nasunął mi się fakt, że na przykład takie kraje jak Niemcy, tam działa system referencyjny. To znaczy, to jest to, co myśmy robili na początku, w latach końcowych 90. i 2000., że my jak robiliśmy edukację, pamiętasz,
tak,
o implantach, to wtedy jakby nakierowani byliśmy na protetyków, czyli osoby, które rekrutują, które planują odbudowy. Natomiast oni mogli przysyłać do ciebie, czy na przykład ty też w tych niektórych gabinetach odwiedzałeś i te implanty wszczepiałeś i było to porozumienie. I każdy robił to, co umie. Powiem ci więcej, co zauważyłem. Nasz przyjaciel z Pragi, René Foltan, chirurg szczękowo-twarzowy, i René jest również dziekanem do spraw stomatologii na Uniwersytecie w Pradze. I spotkałem go na EAO zeszłej jesieni i René powiedział, że on teraz robi tylko odbudowy kostne. Mówi, że przez ostatni rok od jednego EAO do drugiego EAO wszczepił zaledwie 30-40 implantów. Ja mówię, to znaczy... I on mówi, słuchaj, ja robię po prostu odbudowy kostne dla kolegów, którzy wszczepiają implanty. Czyli zobaczmy... Taki system referencyjny, nie że już jedne osoby rekrutują, robią protetykę, a ktoś inny wszczepia, ale z tych wszczepiaczy oni odsyłają na bardziej skomplikowane zabiegi do kogoś, kto jest wyspecjalizowany w zabiegach odbudowy kości.
Tak, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Ja nie za bardzo byłbym za takim postępowaniem. Z tego powodu, że możesz pięknie odbudować komuś kość, później pójdziesz, przepraszam, do partacza i tak samo będzie źle zrobione. Mało tego, to całe przygotowanie w sensie regeneracji pod postacią regeneracji kostnej pójdzie w diabł, za przeproszeniem, dlatego że ktoś źle wkręci, zła technika chirurgiczna i tak dalej. To tutaj możemy sobie mówić. Natomiast to powiedzieć bardzo ważną rzecz, protetyk René Folta. Protetyka. I to jest ogromnie istotne, bo powiedzmy sobie szczerze, implant nie jest celem samym w sobie. Implant jest środkiem do celu. Tym celem jest odbudowa brakujących zębów, uzupełnienie brakujących zębów. I to jest istotne i od tego powinno się zacząć. Zacząć od tego, czego pacjent oczekuje, jak wyobrażamy sobie odbudowę protetyczną, ustalamy i dopiero w tym momencie zaczynamy planować implanty. W którym miejscu najlepiej. Ale to jest kwestia diagnostyki znowu.
Czyli nie zawsze implant, nie zawsze wyliczenia finansowe, powiedzmy kosztorys.
To jest raz. Natomiast po pierwsze musimy rzeczywiście, żeby ten implant funkcjonował przez wiele lat u pacjenta, to on musi być odpowiednio zaprojektowany, to musi być przemyślane, to musi być dokładna diagnostyka. Jeżeli ja w dzisiejszych czasach słyszę od moich kolegów, którzy gdzieś prowadzą wykłady, proszę państwa, wystarczy płaskie zdjęcie, jakim jest zdjęcie pantomograficzne, gdzie na płaskim zdjęciu mamy ocenić kość, która jest strukturą przestrzenną, trójwymiarową, w którą wprowadzamy strukturę trójwymiarową, jaką jest implant. Co ja na płaskim zdjęciu zobaczę? Jaki jest problem? W tym momencie jest problem. Tak nie może być. Musi być koniecznie dokładna diagnostyka. Na jej podstawie dopiero możemy działać dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa...
Czyli tomografia komputerowa.
Absolutnie, stożkowa.
A jak pacjenci, oni to akceptują? Bo to jest dodatkowy koszt, dodatkowe badanie.
Pytanie, czy lepiej wydać 200-300 zł na tomografię komputerową, stożkową tomografię komputerową, która ma bardzo nikłą dawkę. Tych badań zgodnie z opracowaniami naukowymi można w roku zrobić około 100, więc zrobienie jednego, dwóch czy trzech w ciągu roku to jest w ogóle nic. To jest pierwsza sprawa.
A powiedz, zdarzyło ci się, żeby pacjent odmówił wykonania tomografii, zrezygnował z leczenia?
Nie. Jeżeli pacjent, mnie się nie zdarzyło, to jest kwestia przedstawienia pokazania pacjentowi. Proszę pana, ma pan zdjęcie pantomograficzne, na którym proszę mi pokazać grubość kości, szerokość tej tkanki kostnej.
Czyli prawidłowy przebieg rozmowy i wyjaśnienia
pacjentowi, oczywiście, co się robi. Tak, oczywiście, jeżeli pacjent tego nie rozumie, to nie w ogóle nie zajmuje się takim pacjentem. Musi być porozumienie między lekarzem a pacjentem. Bez tego nie możemy zaczynać.
Krzyśku, ten perimplantit i zanik kości wokół implantu. Przyczyny. Bum, 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 bum.
Przede wszystkim nieprawidłowe prowadzenie implantu. Nieprawidłowa technika chirurgiczna. To jest druga sprawa. Zła higiena jamy ustnej to już jest sprawa pacjenta, ale również lekarza. W centrum prowadzonym przeze mnie restrykcyjnie przestrzegamy. Pacjent co pół roku, nawet nie co rok, mówiliście panowie, co pół roku, bo to jest kwestia higieny też. My nie sprawdzamy tylko, czy implant siedzi, czy jest piękna korona. My patrzymy, jaką higienę ma ten pacjent, jaką zachowuje. Czy ma ubytki próchnicowe, czy ma stany zapalne. To wszystko jest bardzo ważne. I w tym momencie my dopilnowujemy. I jest wtedy sukces. Ewentualnie jest czas na zaradzenie, ale w tym momencie możemy sobie poradzić i zapobiec czemuś, co się zaczyna dopiero rozwijać. A nie przychodzi pacjent po 5 czy 6 latach bez kontroli. Rany boskie, panie doktorze, coś mi się dzieje, prawda? No dzieje się, proszę pana. No to tak jakbyś po 7 latach przyjechał do warsztatu z samochodem, że ci się nagle silnik popsuł i miał pretensje do dilera.
Krzyśku, leczenie perimplantitis. Co się robi?
Przede wszystkim trzeba zapobiegać. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeśli chodzi o leczenie, no tutaj bardzo panowie słusznie podjęli się ten problem powierzchni implantu. Znacznie się łatwiej leczy na gładkiej powierzchni. Leczy się perimplantitis, czy stany zapalne wokół implantu na gładkiej powierzchni niż na szorstkiej. No nikogo nie muszę...
Gładki to mamy na myśli maszynową.
Ta, która była stara do 2000 roku, tam czy do 99 roku, która była produkowana. Wytwarzana, po czym ten boom z powierzchniami szorstkimi różnego typu, o czym już wspominałeś poprzednio. Natomiast dla mnie, zresztą nie tylko dla mnie chyba, najlepszym obecnie rozwiązaniem jest ta powierzchnia hybrydowa, czyli w górnej części, gdzie się zapobiega. Te bakterie tak łatwo nie przyczepiają się, mówiąc kolokwialnie, do implantu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że o wiele łatwiej możemy sobie wyczyścić ten implant. Bo jeżeli zauważymy wczesny zanik kości wokół implantu w pierwszych 5-10%, czyli na tym pierwszym odcinku, hybrydowe implanty mają około 40% powierzchni gładkiej górnej, czyli tej od dziąsła, od korony, a dopiero ta dolna, czyli 60% jest szorstka.
Krzyśku, pamiętasz dawniej Straumann miał z tym, pewnie teraz też są te przezśluzówkowe, z tym kołnierzem wypolerowanym, który nawet nie integrował.
Tak,
czyli
tak.
Jakby to połączenie implant-abutment było wyłonione ponad kości. Były też implanty, pamiętasz, że Placey miały kołnierz. Miały też kołnierzyk z tym, że wypolerowany. Także te hybrydy o tyle są sprytniejsze, że to nie jest wypolerowany tytan, tylko maszynowy, który integruje.
Integruje,
czyli od samego początku były te... Znaczy,
maszynowej powierzchni była integracja, bo były całe maszynowej, była integracja, trochę dłużej się czekało, ale za to sukces w Gajanie był w ogóle bezsporny. Kolejna sprawa. Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj należało powiedzieć, czyli na pewno przede wszystkim dokładna diagnostyka, technika chirurgiczna. Co do tego nie mam w ogóle żadnej wątpliwości.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Oczywiście sposoby zaradzenia sobie, kiedy już ten stan zapalny wystąpi. Zapobieganie, czyli profilaktyka. Ale również co zrobić, kiedy ten stan się już zdarzy. Kiedy pacjent przychodzi do nas i ma ten ubytek 10-15% czy więcej. tutaj też trzeba rozważyć wszelkie aspekty. Przede wszystkim nie rzucać się z tego pacjenta, ja panu coś podsypię i już, bo jakaś przyczyna musiała nastąpić. Nawet jeżeli jest dobrze założony implant, może tak być. Zdarzyło mi się 2 czy 3 lata temu, miałem pacjenta, ogólnie zdrowy chłop, ponad 100 kg wagi i nagle raptem patrzymy, jest problem. Przy 3 implantach jest problem i nie mogę sobie z tym problemem poradzić. Cały czas, co kilka, co 2 miesiące przychodzi, jest problem, ja próbuję coś. Okazało się, stan ogólny pacjenta, poziom witaminy D w organizmie, który powinien oscylować pomiędzy 30 a 50.
Czyli ten metabolizm kości.
Metabolizm kości. On miał 7,5. On miał 4 razy mniej niż dolna granica. Była suplementacja natychmiastowa, szybka w ciągu pół roku i leczenie później przebiegło w zasadzie bezproblematycznie.
Proszę Państwa, ja tutaj do pacjentów przede wszystkim, ale do lekarzy też, musimy sobie zdawać sprawę, że jakby nasza rzeczywistość, ona się odnawia. Robili badania i naukowcy mówią, że w ciągu roku 98% atomów w ciele człowieka ulega wymianie. Najdłużej trzymają się te atomy z chrząstki, czyli praktycznie po 2 latach to mamy swój, czy pacjenta, nowy model. Więc ciągle jest ten turnover, jest zamiana. Część tkanki zanika, jest odnawiana. Po to są te komórki macierzyste. One w organizmie są po to, żeby one zastępowały te komórki, które umierają. A z kolei jakby umiejętność nieumierania komórki, to się nazywa apoptoza, to prowadzi do nowotworu.
To, co było w tej piosence, wymienięcie na nowy model, to o to chodziło.
Dobrze.
Natomiast to jest rzeczywiście bardzo ważne. Bardzo ważny stan ogólny zdrowia naszego pacjenta. I o tym musimy pamiętać. Ale jeżeli mamy dalej zapobiegać, co możemy jeszcze robić? Ja robiłem od 2010 roku badania pacjentów, ponieważ wymyśliłem sobie, że tak jak mówiliście wcześniej, no jest ta szczelina pomiędzy koroną, a pomiędzy dziąsem, prawda? I tam mogą wnikać bakterie. Jak zamknąć tę szczelinę? No okazuje się, że tę szczelinę można zamknąć w większy czy mniejszy sposób. Wymyśliłem taką metodę, którą zresztą mogłem prowadzić badania z Zakładem Mikrobioanalityki Politechniki Warszawskiej, z Zakładem Histologii i Embriologii Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście Komisja Bioetyczna i tak dalej. Chodziło o to, że pobierałem od pacjentów przy odsłanianiu implantów, zawsze, proszę Państwa, wycina się takie kółeczko nad implantem, czy trochę tkanek, po to, żeby ten implant otworzyć i założyć śrubkę, która goi dziąsło. I te tkanki badałem, zostały z tych tkanek wysiewane fibroblasty, były prowadzone hodowle fibroblastów, czyli komórek tkanki łącznej, a następnie na WUM-ie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie na Politechnice te fibroblasty wyhodowane świeżo były posiewane na powierzchnię cyrkonu i na powierzchnię tytanu, na specjalnych podłożach. I okazało się, że fibroblasty bardzo dobrze przylegają do tego. Czyli następuje trwałe połączenie nie tylko tkanki kostnej, ale również może być tkanki łącznej.
Czyli przyczep dziąsła do cyrkonowego łącznika.
Jaki warunek jest? Jeden. Żeby to się zadziało, ten wzrost, musi być tkanka świeża, czyli skrwawiona. Nie może być blizna, bo jeżeli po odsłonięciu implantu założysz na 2 czy 3 tygodnie śrubkę gojącą, to dziąsło bliznowacieje.
Pamiętam, Tarno też to pokazywał właśnie, żeby odświeżyć, jak się zakłada abutment.
Na podstawie tych badań, my te badania skończyliśmy. Na podstawie tych moich badań na Politechnice została obroniona praca inżynierska, magisterska. W listopadzie moja koleżanka ode mnie z pracy obroniła pracę doktorską. Właśnie w tym temacie przylegania fibroblastów i połączenia, czyli własności biokompatybilnych.
Zwróćcie uwagę Państwa, taki niuans. Niuans, żeby odświeżyć tą tkankę dziąsła, jeżeli
przed
te
założeniem, przed samym założeniem.
A jakie konsekwencje, jeżeli tego się nie zrobi, no to tam wnikają bakterie i potem w zależności od tego, jakie jest podłoże, czy szorstkie.
Mamy większy czy mniejszy wzrost i to jest zapobieganie. To jest kolejna sprawa, to już do lekarzy. Łączniki indywidualne, pamiętajcie, nie ma nic lepszego niż każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne dziąsło, inny kształt tych tkanek. Nie możemy pakować tylko fabrycznych, krótsze albo dłuższe założymy już. Nie.
Co daje taki indywidualny łącznik? On jakby tą linię cementowania korony, on
przede
wyłania
wszystkim bardzo dobry profil tkankowy, bo to nie jest tylko wysokość, ale również szerokość. Łączniki są w zasadzie standardowe, są trochę węższe i trochę szersze, ale nigdy nie są bardzo szerokie, pamiętasz. Natomiast kształtowanie zgodnie z warunkami anatomicznymi u pacjenta jest niesamowicie ważne. My stosujemy w zasadzie w 100% u nas łączniki hybrydowe z Ngoli, też hybrydowe, czyli połączenie tytanu z cyrkonem. Cyrkon jest bardzo dobrze, ma doskonałe właściwości biokompatybilne, czyli i w tym momencie zrastania się z tą tkanką.
Pamiętasz,
nie mówiąc o estetyce,
dawno, 20 lat temu była tendencja, żeby dawać jak najszerszy implant.
Tak, a już nie ma.
A teraz już nie ma. I to samo było ze śrubami gojącymi i z abatmentami, żeby były dostosowane. Natomiast teraz tendencja jest, pamiętasz też Ankylos, oni chyba pierwsi zaczęli, żeby dawać te takie szczupłe, smukłe, smukłe abatmenty, ten profil wyłaniania, żeby no teraz to moglibyśmy to nazwać, że to jest taki platform switch, czyli zrobienie miejsca dla dziąsła, żeby to dziąsło nie było odpychane, tylko żeby ono tam wrastało. I żeby było go w dużo, żebyśmy go mogli z tego coś wyrzeźbić.
No tak, ale to, o czym mówimy, wymaga odpowiedniej wiedzy i wracamy do początku, tak? Czyli wracamy do tego, że żeby to robić, to musi mieć odpowiednią wiedzę, odpowiednie umiejętności. Ja się nie zgadzam z tym, że ja zrobię tobie, podniosę wyrostek pacjentowi, a ty wszczepisz. Nie, odpowiadam od początku do końca za pacjenta. Całość. Bo w tym momencie wiem, co robię i ta relacja lekarz-pacjent jest absolutnie tak, jaka powinna być.
No to super, super honorowe, super, super uczciwe. Od samego początku do samego końca.
Natomiast tak jak mówię, no ja nigdy nie będę śpiewał ładnie, ale niech wszyscy nie robią. No róbcie dobrze endodoncję, róbcie dobrze konwencjonalną protetykę. Tych specjalności stomatologicznych jest naprawdę dużo, a pamiętajmy, że tu w grę wchodzi człowiek. My możemy być na takim samym miejscu jak ci pacjenci. My też się kiedyś możemy znaleźć po tej drugiej stronie, jako pacjent implantologiczny. Chcielibyśmy pójść do każdego czy do fachowca.
Krzyśku, kilka rad dla kolegów stomatologów, którzy zaczęli albo chcą zacząć implantologię. Jak zrobić to z głową? Jak robić to?
Proszę Państwa, zacząć przede wszystkim od nauki. Ja zawsze jestem zaszokowany, zaskoczony tym, że na porządnym, przyzwoitym kongresie implantologicznym, gdzie są światowej sławy naukowcy, doskonałe nazwiska i fantastyczne tematy, jest 200 osób, 150 osób. W maju mamy Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej w Jachrance. Możecie sobie wejść na stronę OSIS-u, przeczytać, kto będzie i jakie będą tematy.
16-18 maja 2019.
Już 2019.
2019.
Dokładnie. I chciałbym bardzo, ponieważ z tego, co słyszę, to kilka tysięcy lekarzy, dentystów w Polsce zajmuje się implantami. Niech nie będzie kilka tysięcy, niech będzie 500-600 osób, ale nie 200, 250, 300. Niech będzie 600-700. To wtedy będę widział, że rzeczywiście wasze zainteresowanie jest duże i myślicie o tym naprawdę poważnie.
Krzyśku, ty byłeś na uniwersytecie, pracowałeś na...
Pracowałem 11 lat.
I na wydziale chirurgii.
W klinice chirurgii szczękowo-twarzowej, tak.
I tak, nawiązałem do tego, bo czasami się zdarza, że... Bo mówisz o edukacji. Często koledzy, implantolodzy, dentyści nie mają czasu na edukację i tych kolegów, którzy na uniwersytecie pracują, to nazywają teoretykami. A że praktykami to są oni, że i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość z moich gości, czy ludzi, którzy prowadzi fantastyczne praktyki prywatne, każdy z nich ma background też uniwersytecki. Także.
Proszę Państwa, tego, czego się nauczyłem pracując jeszcze w Akademii Medycznej w Warszawie, w Klinice Chirurgii Szczękowej, nie nauczyłbym się w żadnym, nawet najlepiej wyposażonym prywatnym gabinecie. I taka jest prawda. Już nie mówię o przyrządowaniu, o przypadki, ale wiedzę, którą również nabywałem od kolegów. To wszystko w tej chwili ma swoje przełożenie na to, co wykonuję, o czym wiem i co mogę wykonywać.
No jak robi się dużą chirurgię, taką jak na chirurgii szczękowo-twarzowej, to w sumie to jest mała chirurgia. Natomiast różne rzeczy mogą się zdarzyć, bo anatomia jest różna u pacjentów.
Jasne, ale my musimy o tym wiedzieć i wiedzieć, jak do tego podchodzić. Nie możemy... Najgłupszym stwierdzeniem, jakie słyszałem, jakie lekarz powiedział pacjentowi, wie pan, i to jest fakt, słyszałem sam, wie pan, jak natnę dziąsło i otworzę kość, to będę wiedział, co zrobić dopiero. bo teraz panu nie mogę powiedzieć. No ludzie, no takich rzeczy i takich osób trzeba unikać.
No to w Ameryce się mówi na to, że wyciąga się rośliny żeby z ziemi, żeby zobaczyć, jak korzenie rosną.
No coś w tym jest, coś w tym jest.
I Krzyśku, kilka rad dla pacjentów. Jak mają, pierwsze, dla tych, którzy mają wybierać, no nie wszyscy zmieszczą się do Centrum Stomatologiczno-Implantologicznego doktora Krzysztofa Awiło.
Chociaż
i
zapraszam.
Są w różnych, oczywiście, w różnych miastach i takie indykatory,
proszę
wskaźniki,
Państwa,
gdzie...
Okej. Okay. Każdy w zasadzie szanujący się stomatolog, dentysta ma swoją stronę internetową, na której powinien pokazać swoje certyfikaty, dyplomy. W tym momencie zobaczcie, jakie ma dyplomy. To nie zawsze i nie do końca się przekłada, ale jednak jest to jakaś podstawa do tego, żeby pójść do tego lekarza. Jeżeli widać, że on się szkoli w Polsce, za granicą, że ma ileś tych certyfikatów z różnych zagadnień związanych z implantoprotetyką, no to możemy już przypuszczać, może nie być pewni, ale przypuszczać, że jednak ta osoba posiada jakąś wiedzę. Druga sprawa są certyfikowani implantolodzy czy stomatolodzy w towarzystwach naukowych, takich jak chociażby OSIS. Jest lista certyfikowanych implantologów.
Była, ona będzie odnowiona przez RODO, bo
Wszyscy, tak.
Ale to będzie już,
ale
trzeba będzie większa.
Te osoby, też już jest większa pewność, że te osoby, te egzaminy nie są proste, nie są łatwe. To jest egzamin testowy. To są trudne egzaminy. Bądź też osoby ze specjalizacją. Jeżeli ktoś ma specjalizację z chirurgii czy stomatologicznej, czy z chirurgii szczękowej, no to wiadomo, że ta pewność, że on zrobi, to prawdopodobieństwo, że on ten zabieg przeprowadzi prawidłowo, całe leczenie jest też oczywiście większe.
Proszę Państwa, tutaj
szukajmy fachowców, specjalistów.
Chciałem zwrócić się właśnie do pacjentów. Każdy lekarz, stomatolog pracujący na uniwersytecie, jak wykonuje specjalizację, czy jeżeli już powiedzmy do doktoratu pracuje, każdy pracuje prywatnie, żeby miał z czego
żyć
i też inwestować w zagraniczne szkolenia, czy w zagraniczną edukację i lokalną edukację. Więc ci ludzie są zarówno i praktykami, i ludźmi, którzy chcą pogłębiać wiedzę, co więcej, chcą dzielić się tą wiedzą i chcą prowadzić ten rozwój, czyli jakby jakość tych ludzi nie ogranicza się tylko do wykonywania rzemiosła, do pewnej powtarzalności, ale do wykonywania go na najwyższym poziomie i co więcej popychania granic możliwości w danej dziedzinie.
To są postępowania, procedury zgodnie z najnowszą wiedzą. Tą, którą możemy nabyć i w Polsce, i za granicą. To jest ważne, że rzeczywiście bądźmy na bieżąco z tym wszystkim.
Bardzo dziękuję, Krzysztof.
Dziękuję bardzo również.
Panie doktorze, dziękujemy Państwu i wszystkiego dobrego życzymy w leczeniu stomatologicznym, implantologicznym i unikaniu periimplantitis.
Życzymy zdrowego uśmiechu, ale jeżeli ten uśmiech Państwu się popsuje, no to oczywiście
natychmiast
zapraszamy serdecznie.
Dokładnie, przychodźcie i są możliwości, żeby go naprawić. Dziękujemy. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Periimplantitis, czyli chore implanty, z doktorem Krzysztofem Awiło. Bonusem jest link do animacji metody doktora Awiło, pozwalającej zapobiegać powstawaniu stanów zapalnych wokół implantów. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.